Portfel. Magazyn ekonomiczny.
Dzień dobry. Rynki finansowe są zaskoczone wypowiedzią prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który nieoczekiwanie kilka dni temu powiedział, że spodziewanych obniżek stóp procentowych może w przyszłym roku nie być. Nie wiadomo zatem, jak zareaguje Rada Polityki Pieniężnej, choć są analitycy, którzy uważają, że to trochę strachy na lachy. My dzisiaj w programie będziemy mówić o trochę podobnym zagadnieniu, mianowicie o historii pewnej korespondencji z bankami. Banki wysyłają propozycje aneksów do umów kredytów hipotecznych, tych, które są oprocentowane w oparciu o WIBOR. Ta sprawa dotyczy setek tysięcy umów. O tym rozmawiam dziś z radcą prawnym mecenas Beatą Strzyżowską. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Tylko PKO BP, największy polski bank, ma 200 tysięcy umów hipotecznych. O co chodzi z tymi aneksami? Czy jest się czego bać?
Panie redaktorze, myślę, że sprawa ma szerszy wymiar, dotyczy bowiem głośnego ostatnimi czasy WIBOR-u. Franki już jakby za nami. Nowy temat, który się pojawił, a to w związku z błędami, na pewno niedoskonałościami, które dotyczą wskaźnika WIBOR i które w tej chwili stanowią gorący temat, żeby nie powiedzieć gorący ziemniak na rynku finansowym. Banki, zorientowawszy się, że wskaźnik WIBOR obarczony jest wadami, w tej chwili trochę w sposób taki gwałtowny, nagły, próbują naprawić swoje błędy, właśnie przedkładając do podpisu swoim klientom WIBOR-owym aneksy.
To ja może powiem, co to jest WIBOR. Przypomnę, to jest mniej więcej wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym, po jakiej banki są skłonne, czy pożyczają sobie pieniądze, albo lokują depozyty w bankach. To tak w największym skrócie. On jest codziennie aktualizowany i ma być taką stabilną miarą, do której odnosimy się przy obliczaniu rat kredytowych. Oczywiście on nie jest uznawany w tej chwili za stabilny i miarodajny wskaźnik. I ma być reformowany.
Dotyka pan sedna, panie redaktorze. Nie jest uznawany jako miarodajny, dlatego że właśnie to, co pan użył przy definiowaniu tego wskaźnika, czyli jest to oprocentowanie, po którym banki powinny były sobie wzajemnie pożyczać. Natomiast niestety nie ma takich transakcji. To jest cały czas oprocentowanie, które banki deklarują. Panie redaktorze, ja nie będę w tej chwili wchodziła w szczegóły i dyskusję na temat tego,
nie, to
czym
jest
deklaracja.
Tak.
Natomiast de facto tych transakcji nie ma, więc możemy sobie bardzo łatwo wyobrazić, jak bardzo ten wskaźnik można zmanipulować, jak bardzo propozycja czy deklaracja oprocentowania może być oderwana od rzeczywistości.
Chociaż teoretycznie jest to kontrolowane. Administratorem tego jest GPW Benchmark, nadzorowany przez KNF, no więc teoretycznie...
Tak, panie redaktorze.
Jest ta czapa nad tym.
Jest nad tym kontrola, ale umówmy się, ta kontrola dopiero efektywnie jest wykonywana od 2021 roku.
Pani mecenas, ale banki zasłaniają się tym, że jest rozporządzenie unijne, BMR, które mówi, że w sytuacji, kiedy nie będzie stosowanego WIBOR-u jako wskaźnika referencyjnego do ustalania oprocentowania kredytów, a tak ma być, to musi być jakiś plan awaryjny. Wiemy, że w 2027 roku, z końcem tego roku, nie ma już być WIBOR-u, ma być jakiś inny wskaźnik, który będzie stosowany do opracowywania rat kredytów. I dlatego banki mówią, mamy z jednej strony Unię, która mówi, przygotujcie dla klientów plan awaryjny, żeby oni wiedzieli, na jakiej zasadzie będzie ich kredyt oprocentowywany. On będzie ważny dalej, ale musi mieć jakieś podstawy, do których jest indeksowany.
To prawda. I rzeczywiście jest powołana Narodowa Grupa Robocza, która od dobrych już kilku lat próbuje coś zrobić z tym problemem. Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście znamy mniej więcej datę końcową obowiązywania WIBOR-u, natomiast niestety nadal nie wiemy, co dalej. I w związku z tym, skoro sektor na dzień dzisiejszy nie ma pomysłu, czym zastąpić WIBOR, bo wszelkie próby, które do tej pory były podejmowane, które miały wprowadzać nowy, wolny od VAT wskaźnik, no spełzły na niczym. Nadal nie wiemy, co ma WIBOR zastąpić, a chroniąc się przed taką sytuacją niebytu, banki rzeczywiście proponują takie aneksy, natomiast ja bym była bardzo ostrożna w rekomendowaniu ich zawierania, bo umówmy się, że tak naprawdę to jest problem banku, co zrobi z naszą umową, która będzie miała wady w oprocentowaniu.
A czy to nie jest tak, że my z kolei jako klient będziemy zdani trochę też na to, co bank zrobi w tym momencie? Jak podpiszemy, no to jest coś na papierze.
Dokładnie, ale jeżeli podpiszemy, to w tym momencie niejako godzimy się na tą zmianę. Jeżeli tego aneksu nie zawrzemy, to tak jak pan redaktor i pewnie nasi słuchacze doskonale wiedzą, umowa jest dwustronna, więc dopóki dopóty obie strony nie zgodzą się na zmiany, obowiązuje to, co było wcześniej. A jeżeli wcześniejszy wskaźnik zniknie...
No właśnie, to co wtedy?
Mamy dwa wyjścia. Albo uznajemy, że umowa jest z tego powodu nieważna, bo nie zawiera najważniejszego swojego wskaźnika, czyli oprocentowania, albo wracamy do sytuacji z chwili zawarcia umowy, czyli mamy oprocentowanie oparte tylko i wyłącznie na marży.
No banki mówią, że takiej sytuacji nie będzie, że prawdopodobnie pojawi się jakieś rozporządzenie ze strony czy Ministerstwa Finansów, rząd będzie musiał w tej sytuacji, nie będzie mogło być takiej luki, niszy prawno-finansowej, tak to nazwijmy. Mhm. I wszystkie banki liczą na to, że do czasu tego zakończenia 2027 roku pojawi się rozporządzenie, w którym będzie wskazane, jaki indeks, jaki będzie ten czynnik, który zastąpi WIBOR. Mówią się o WIRONie, nie będziemy gdzieś wchodzić, czym one się od siebie różnią. Natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że takie rozporządzenie się powinno pojawić. Więc może nie ma się czego bać.
Panie doktorze, oczywiście takie rozporządzenie i pewnie jakikolwiek inny akt prawny, który by szedł jako, powiedzmy, jakaś wola ustawodawcy czy wola rządu w postaci rozporządzenia, być może się pojawi. Natomiast jeżeli to jest tak pewne, jeżeli to miałoby być tak bardzo wiążące dla kredytobiorców, to dlaczego banki w tej chwili tak bardzo desperacko podsuwają te aneksy?
Mhm. Ja to mówię właśnie dlatego, że Unia, rozumiem. Ja tutaj trochę jako adwokat diabła.
Oczywiście, że tak. To jest o tyle pytanie retoryczne, panie doktorze, że w aneksach, które otrzymuję od swoich klientów, to będzie już w tej chwili bardzo szeroki wachlarz banków, które funkcjonują na polskim rynku.
Wszystkie największe banki wysyłają te aneksy.
Pragnę zwrócić uwagę, że w tych aneksach oprócz tej tak zwanej właśnie klauzuli salwatoryjnej, czyli ta, która powiedzmy w jakimś sensie rozwiązuje problem na przyszłość, banki próbują też rozwiązać swój problem historyczny. Czyli dopiero w tym aneksie, który jest zawierany dzisiaj, banki informują, co to jest WIBOR, jak jest lub był
czy
ustalony.
Klient, widziałem takie umowy, znaczy takie aneksy, które dostawali klienci, ale jest to zawile bardzo napisane i nie jest to dla przeciętnego zjadacza chleba łatwe i zrozumiałe.
Brawo, panie redaktorze. Czyli nawet coś, co ma uzdrowić...
Ja się przekopałem przez to, ale...
Dokładnie tak. To jest tak, że prawnik, który się nie zna na prawie finansowym, moim zdaniem może mieć trudności z rozkodowaniem tego aneksu. W związku z tym, co dopiero ma powiedzieć konsument, który licząc znowu na, powiedzmy, jakąś tam dobrą wiarę, mając określoną estymę w stosunku do banku, po prostu chce to podpisać.
Widziałem w jednej z takich propozycji bankowych, no mniej więcej jakby ta droga miała wyglądać. Czyli, że banki mówią, że najpierw będzie prawdopodobnie oczekiwanie na to wprowadzenie powszechnie obowiązujących przepisów odgórnie. Jeśli takowe by nie nastąpiły, no to wtedy być może stawkę wyznaczy nadzorca, będzie rekomendował. Czyli w tym momencie jest to GPW benchmark i dopiero w trzeciej kolejności może to być stopa referencyjna NBP, skorygowana o wskaźnik WIBOR. To już bardzo skomplikowanie brzmi, no ale taka jest gradacja, którą przedstawiciele banków indagowani mówią, że tak zapewne będzie to stosowane.
Informacje, które płyną z sektora na temat tego, w jaki sposób rozwiązać ten problem, zmieniają się co pół roku. Co pół roku jest nowy pomysł. Także proszę wybaczyć, ale nie jestem w stanie w tej chwili nawet skomentować, czy jest to właściwa droga, bo ja nie jestem w ogóle przekonana, że to będzie miało takie miejsce.
Jeden z ekspertów jednego z największych banków w Polsce powiedział, że jest świadomy, że prawdopodobnie większość klientów tych aneksów nie podpisze, a poza tym klienci są chyba wyczuleni w Polsce na wszelkie próby zmian umów.
Niestety, panie dyrektorze, tak jest i zastanawiam się, co się musi stać, żeby banki zrozumiały, że polska batalia frankowa całkowicie podważyła wiarygodność sektora. WIBOR jest momentem, w którym można to zaufanie przywrócić. Można usiąść do stołu, porozmawiać, natomiast nadal sektor w sposób arogancki próbuje, za przeproszeniem, wcisnąć coś konsumentowi, co się może tylko obrócić przeciwko niemu. Nie róbmy tak.
Beata Strzyżowska, radca prawny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie doktorze, za zaproszenie.
Pani mecenas, jeszcze jedno pytanie. Co do zasady, odbieramy korespondencję z banku, czytamy.
Panie redaktorze, był taki moment w czasie COVID-u, kiedy ja sama mocno apelowałam do moich klientów i do wszystkich konsumentów, że wobec zniesienia domniemania doręczenia przez pocztę nie ma sensu tej korespondencji odbierać. W tej chwili COVID się skończył, w związku z tym niestety jest tak, że ignorancja prawa no szkodzi. W związku z tym, jeżeli przychodzi korespondencja, odbierajmy ją.
Tak, nie stosujmy ale... trzech małp. Nie widzimy, nie słyszymy,
to jest zawsze złe rozwiązanie. Odbierajmy ją, ale zanim zareagujemy na tą korespondencję, zanim podpiszemy dokumenty, które są w niej przedstawione, skonsultujmy to z prawnikiem.
I jeszcze raz mecenas Beata Strzyżowska. Dzisiejszy program przygotował dla państwa Łukasz Kaźmierczak.
Portfel. Magazyn ekonomiczny.